między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na kolejne spotkanie między niebem a ziemią, w którym między innymi o trudnym temacie dzieci utraconych i pustce, jaką powoduje poronienie. W minionym tygodniu rozmawiali na ten temat w Poznaniu specjaliści z całej Polski podczas arcyciekawej konferencji Odeszły, aby żyć wiecznie. W programie także zapowiedź tego, co wydarzy się już za kilka dni w Kaliszu. Mowa o akcie zawierzenia narodu i kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Opowiemy także o jesiennych planach Fundacji Redemptoris Missio, a dzieje się dużo i ciekawie. W tę charytatywną aktywność możemy włączyć się także i my, wszak błogosławieni, miłosierni, o czym już teraz przypominamy muzycznie. Odeszły, aby żyć wiecznie, czyli pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej. Z tak trudnym i bolesnym tematem zmierzyli się naukowcy z całej Polski podczas konferencji zorganizowanej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Mimo naukowego charakteru dyskusji, nie brakowało też emocji. Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Uniwersytetu Opolskiego podkreślała, że podejście do utraty dziecka jest bardzo indywidualne i wynika z tego, jak długo dana para starała się o poczęcie.
Jeżeli staraliśmy się o to dziecko długo, tak, to w momencie, kiedy następuje strata dziecka, to bardzo często odnosimy się do Pana Boga. Myśmy się tak bardzo długo starali o to dziecko, a Ty nam go zabrałeś. Ta ciąża też wiąże się z bardzo wysokim lękiem. Każdy dzień to jest dziękuję za to, że jest to dziecko i każdy dzień jest lękiem, że to dziecko mogę stracić. Natomiast chcę Państwu też zwrócić uwagę na taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy to dziecko poczyna się natychmiast. Pomyśleliśmy o tym, że chcemy mieć dziecko i ono się od razu poczęło, to ci rodzice bardzo często zastanawiają się, a może jednak za szybko żeśmy się na to dziecko zdecydowali, może trzeba było mieć je później. W związku z tym, jeżeli następuje strata, to oni się zastanawiają, czy to nie jest dlatego, że ja nie do końca byłem w stanie zaakceptować to poczęte dziecko. Więc już nawet sam początek jest zupełnie inny w każdej sytuacji. Jeszcze inaczej mamy w momencie, kiedy to poczęcie jest nieplanowane. Tutaj pan profesor Fijałkowski swego czasu powiedział, że zaakceptowanie nieplanowanego poczęcia dziecka jest wyrazem dojrzałości ludzkiej. Tak? Niechcący się poczęło, ale je kocham od samego początku, kiedy tylko stwierdziłem, że ono jest. Biorąc pod uwagę, że połowa z nas poczyna się jako dzieci nieplanowane, to tutaj ta dojrzałość bardzo mocno jest widoczna. I tu chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedyś ponoć zrobiłam wielką furorę, mając jakiś wykład w internecie dotyczący dojrzałości czy dojrzewania mężczyzny do ojcostwa. Mężczyzna potrzebuje około 3 miesięcy na to, żeby zaakceptować, że został ojcem. Więc zobaczcie tutaj w tym kontekście, ta strata dziecka też jest zupełnie inna, tak? Ta kobieta potem ma bardzo duże wyrzuty do tego mężczyzny. Ja straciłam to dziecko, bo ty go nie chciałeś. I znowu tutaj pojawi się taka sytuacja, jeżeli to nie jest związek sakramentalny, tylko taka kohabitacja, to się fachowo tak nazywa, chociaż no, z określeniem mam zastrzeżenia. Natomiast faktycznie bardzo często te pary się w tym momencie rozpadają. Ta kobieta mówi, byłeś niedojrzały, ja nie chcę być z tobą, bo nie byłeś w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. I tu czasami oni pokazują to jako argument, że mogliśmy się sprawdzić w różnych sytuacjach, nie sprawdziliśmy się, to będę szukać kogoś innego. Tak? No, argument to jest słaby, no ale taki po prostu istnieje. Chcę też zwrócić uwagę na to, że jeżeli to poczęcie dziecka jest przypadkowe, z przypadkową osobą, to ta kobieta już w ogóle jest przerażona, tak? W związku z tym, no ta atmosfera wokół poczęcia dziecka jest negatywna i jeżeli traci ta kobieta to dziecko, to ona ma wyrzuty sumienia nawet do takiego poziomu, że ma poczucie, że ona dokonała psychicznej aborcji, tak? Więc to jest zupełnie inna sytuacja. I teraz chciałabym też Państwu pokazać, że rodzice poczętego dziecka to nie są przyszli rodzice, to są rodzice, którzy są już tu i teraz. I ja kiedyś prowadząc wykłady na temat tego, od kiedy zaczyna się życie ludzkie, od kiedy zaczyna się człowiek, mówię, zapytajcie rodziców po stracie. Oni zawsze powiedzą, że oni nie stracili przyszłego dziecka, embrionu, płodu, jaja płodowego. Oni wam powiedzą, straciłem dziecko, tak? Obojętnie na jakim etapie ciąży to jest. W związku z tym proszę zobaczyć, w momencie, kiedy poczyna się dziecko, to nie tylko to, że kobieta rzuca palenie, tak? Że zaczyna się lepiej odżywiać, ale i kobieta, i mężczyzna zmieniają hierarchię wartości, zmieniają cele życiowe.
Monika Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwróciła uwagę na to, że rodzice, którzy opublikują w mediach społecznościowych informacje o utracie dziecka nienarodzonego, bardzo często spotykają się z hejtem.
Publikują zarówno tą informację radosną, pozytywną o ciąży, z czasem z zdjęciem właśnie dziecka tak naprawdę jeszcze bardzo maleńkiego. Natomiast spotykają się również z hejtem, kiedy dzielą się też swoją rozpaczą i swoim cierpieniem. Mamy też przekaz tak naprawdę medialny, który właściwie nie dotyka tematu dzieci nienarodzonych, bo wówczas trzeba by było mówić rzeczywiście o dzieciach. Trzeba byłoby mówić o istotach ludzkich. I to jest właśnie ten problem, gdzie bardzo niewielką pomoc i wsparcie mogą te osoby uzyskać w świecie medialnym. Tak zresztą bardzo mocno rozemocjonowanym, ponieważ media właściwie dzisiaj karmią nas przede wszystkim emocjami. Karmią nas cierpieniem, karmią nas śmiercią, a z drugiej strony w żaden sposób nie potrafią i nie pomagają, żeby z tymi emocjami sobie radzić. A więc jesteśmy coraz bardziej rozemocjonowani, a wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy wsparcia i te emocje są bardzo silne, bardzo gwałtowne i dramatyczne, żadnego wsparcia takiego nie uzyskają. I rzeczywiście w sytuacjach, w których mamy właściwie 30% rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko i wiedzą o tym i nie ma tutaj możliwości tak naprawdę pożegnania się z tym dzieckiem czy przeprowadzenia godnego pochówku. Tutaj są troszkę starsze badania przeprowadzone przez Fundację Przetrwać Cierpienie, ale rzeczywiście prawie 30% rodziców nie miało możliwości pożegnania się z tym dzieckiem i dzieje się tak rzeczywiście przede wszystkim ze względu na niewiedzę. Bardzo często rodzice nie wiedzą ani o tym, że w ogóle należy w szpitalu taki akt zgonu uzyskać, że należy taką kartę uzyskać, że tak naprawdę mają prawo do pochówku, że mają prawo do zabrania ciała dziecka. I to jest ogromna niewiedza wśród bardzo wielkiej części społeczeństwa i taką ogromną pomoc przede wszystkim mogą, jeśli to są szpitale, w których personel medyczny czasem też zawodzi, jak tutaj pan profesor Chazan mówił o tym, to tak naprawdę ogromną rolę odgrywają tutaj duszpasterze, którzy funkcjonują w szpitalach. To są kapelani, którzy taką wiedzę i takie wsparcie mamą i w ogóle rodzicom mogą zapewnić. No i ta nieznajomość prawa i potem wyrzuty ogromne sumienia, które dręczą rodziców, to tak naprawdę kończy się często też niestety, bo 1/3 kobiet po poronieniach wpada w depresję, która wymaga już leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. W związku z tym tak naprawdę ogromną rolę pierwszą odgrywają tutaj kapelani. Kapelani, którzy mogą towarzyszyć tym kobietom i potem oczywiście kapłani, którzy w parafiach będą prowadzić pochówek tego dziecka. Pierwsza rzecz to jest kwestia żałoby. Żałoby, o której rzeczywiście w literaturze jest bardzo wiele na temat tej żałoby. W niektórych parafiach, w których jest na przykład na cmentarzu parafialnym pomnik dziecka utraconego, tutaj ta świadomość rzeczywiście jest większa, ale jest gro parafii i cmentarzy, w których takiego grobu nie ma, gdzie dzieci są niechowane i gdzie świadomość rzeczywiście jest jeszcze przed nami w kościele.
Wątków dotyczących utraty dziecka nienarodzonego było oczywiście znacznie więcej. Pełen zapis konferencji dostępny jest w mediach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. Czwarta fala pandemii koronawirusa nie wstrzymała akcji humanitarnych organizowanych przez poznańską fundację Redemptoris Missio. Z Poznania wyjechał właśnie transport do Kamerunu. Teraz wolontariusze zbierają środki opatrunkowe dla afrykańskich krajów. Ruszyła też budowa 3 ośrodków medycznych w Afryce. W tych ostatnich inwestycjach pomaga także polski rząd. Magda Konieczna.
Właśnie stoimy w pustym magazynie.
Mówi szefowa Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska.
Możemy się tutaj rozejrzeć. Właśnie zauważyłam, że ściany są troszeczkę już brudne, ale ja tych ścian nie widziałam kilka ładnych lat, bo tutaj cały czas była pomoc, którą my sukcesywnie wysyłamy. Właśnie poszedł jeden transport do Kamerunu, to był taki duży kontener, natomiast no już za chwilę spłyną do nas, mam nadzieję, opatrunki ze szkół, z placówek, które angażują się w akcję Opatrunek na Ratunek.
Do Kamerunu wypłynął z portu w Gdyni cały kontener pomocy, po raz pierwszy był pakowany już w Poznaniu, a nie po drodze.
Zawsze przyjeżdżał do nas samochód i ten kontener był pakowany pod Wrocławiem, natomiast tym razem tych darów było tyle, że no, dla nas najlepszą opcją było sprowadzenie kontenera tutaj. No i to naprawdę to robi wrażenie. Ten kontener był ogromny właściwie został zapełniony w ciągu kilku godzin. No i dary już w tej chwili są w drodze do Kamerunu.
Po raz 9 fundacja organizuje akcję Opatrunek na ratunek. Zbiera środki opatrunkowe dla ośrodków prowadzonych przez polskich misjonarzy.
W zeszłym roku mieliśmy przerwę z racji pandemii, natomiast teraz wiemy, że szkoły działają, placówki działają, przedszkola działają, więc wznowiliśmy naszą akcję, która rokrocznie przynosiła nam bardzo wspaniałe efekty. Do tej pory to było już ponad 20 ton środków opatrunkowych, a trzeba powiedzieć też, że środki opatrunkowe są bardzo lekkie, więc to były naprawdę ogromne ilości, ale też wiemy, że ta pomoc nadal bardzo jest potrzebna, ponieważ polscy misjonarze prowadzą misyjne szpitale i przychodnie w najdalszych zakątkach świata i każdego dnia, nawet teraz, kiedy tutaj rozmawiamy, ta pomoc trwa. Dziennie to są tysiące chorych, którym właśnie takie szpitale pomagają.
Pomocy potrzebują tam i dorośli, i dzieci.
Niestety o tym też trzeba powiedzieć, że takie życie w Afryce nie przypomina życia takiego, jakie mamy tutaj w mieście. My jednak żyjemy w luksusie. Dzieci bardzo często są narażone na oparzenia od palącego się ognia, narażone są na zranienia maczetą, bo to bardzo często taki widok dzieci idących do szkoły z maczetami w Afryce nikogo nie dziwi. Zapytałam kiedyś siostry, dlaczego tak się dzieje. Siostra powiedziała mi, że to jest zwyczajne, bo dzieci chodzą do szkoły, a w przerwach karczują zarośla wokół szkół po to, aby nie schroniły się tam węże. Jak łatwo się domyślić, też nie trudno o zranienia. Dzieci są kąsane przez pchły piaskowe. Te rany bardzo trudno się goją. Goją się miesiącami. Więc te środki opatrunkowe, środki do odkażania ran, rękawiczki, igły, strzykawki, to wszystko jest nam bardzo potrzebne.
Odzew już jest, zgłaszają się do fundacji szkoły i przedszkola. Środki opatrunkowe wysyłają też pojedyncze osoby.
Zgłosiły się też do nas pielęgniarki, które pomagają w trakcie operacji i mówią o tym, że w Polsce nie wszystkie zestawy chirurgiczne są wykorzystywane do końca. Czasem bywa, że z jednego zestawu wykorzystana jest tylko jedna rzecz, a cała reszta jest wyrzucana, więc te rzeczy też do nas spływają. No i tak, będziemy je tu segregować, mamy miejsce i serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do tej akcji. Na przykład do fundacji przyszedł list w kopercie bąbelkowej i tam było 4 bandaże. Więc no, to są takie dla nas bardzo wzruszające momenty, że ludzie chcą dołożyć do tej akcji chociaż troszeczkę.
Środki opatrunkowe fundacja wyśle do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
Tam nasza pomoc może w tej chwili docierać. Jeśli chodzi o inne kraje, od momentu wybuchu pandemii Poczta Polska i poczty tych krajów niestety nie obsługują obrotu paczkami. W związku z tym ta pomoc może dotrzeć tylko tam, gdzie docierają statki, gdzie docierają kontenery. Bardzo możliwe, że część darów trafi też do Gambii. Wiemy, że tam jest przygotowywany kontener i prosili nas też o pomoc polscy żołnierze, którzy pełnią misję stabilizacyjną w Libanie. Oni tam od czasu do czasu latają polskie samoloty wojskowe i po to, żeby nie przewozić tylko powietrza, możemy tą pomoc również dołożyć.
Fundacja wygrała też konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dostanie 1,5 miliona złotych na budowę ośrodków medycznych w 3 afrykańskich krajach.
No mało czasu, ponieważ muszą one skończyć do 31 grudnia.
Mówi Anna Kurkowiak z Fundacji Redemptoris Missio.
Ale siostry już pracują, już jakby wyłożyły swoje pieniądze i rozpoczęły się już działania budowlane, zamawiają sprzęt, więc mam nadzieję, jestem pewna, że na pewno zdążymy.
Pracy jest mnóstwo, czasu jest bardzo mało, ale nam się to udawało już wcześniej, kilka lat wstecz i jesteśmy dobrej myśli.
Jeden projekt senegalski to jest remont i modernizacja Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Wilingarze w Senegalu. Siostra musi naprawić wszelkie uszkodzenia budynków. Chodzi tam o remont elewacji, położenie płytek w środku, w salach szpitalnych, jak i też w kuchni, w łazienkach. Dodatkowo jest tam remont sieci wodno-kanalizacyjnej, założenie solarów, zakup USG. Z kolei w Tanzanii budujemy klinikę dla matki i dziecka, prace budowlane również się zaczęły.
Rolę kliniki dla matki z dzieckiem pełnią dwa pokoje, dwie izby teraz i do tego stopnia są przepełnione, że mamy bardzo często nie przyznają się, że są chore na AIDS, ponieważ w Afryce nikt się do tego nie chce przyznać, a tam nie ma nawet miejsca, w którym mogłyby o tym bezpiecznie porozmawiać, więc chcemy takie miejsce stworzyć.
Natomiast w Kenii powstanie SOR.
Zakupimy też karetkę do oddziału ratunkowego w Kenii, więc no przed nami mnóstwo pracy, ale cieszymy się na tą pracę.
Zgłoszeń jest ogrom. Miejsca, które potrzebują takich inwestycji, no jest ich mnóstwo. Jednakże jakby formuła konkursu jest taka, że wybranych jest tylko 5 krajów w Afryce i tylko w tych krajach można zorganizować jakby takie działania projektowe.
Bardzo ważne jest też to, w każdym z tych projektów, żeby zostały one uruchomione przez specjalistów z Polski. W związku z tym wyruszą tam polscy lekarze, wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio i będą te miejsca jakby tworzyć od początku.
Do Senegalu pojadą dwie wolontariuszki oraz do Kenii też dwoje wolontariuszy. Będą swoją wiedzę przekazywać, są to już jakby doświadczone osoby, które już kilkakrotnie były na wyjazdach wolontariackich, które mają doświadczenie tutaj w pracy zawodowej w Polsce. Oba wyjazdy są przewidziane tak na około miesiąc.
Mamy też nadzieję, że wiedza, którą przekażą nasi wolontariusze, pozostanie tam na miejscu i pomimo, że oni wrócą już do kraju, to ta wiedza nadal będzie tam pracować.
To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w Kościele katolickim. W najbliższy czwartek w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu dokonany zostanie akt zawierzenia narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. Wierni będą prosić o to, by w tym trudnym z różnych względów czasie Święty Józef stał się opiekunem całego narodu. Z organizatorami uroczystości rozmawiała Danuta Synkiewicz.
Ksiądz Paweł Guździoł, wikariusz biskupi do spraw duszpasterskich. Niewątpliwie akt zawierzenia Kościoła i narodu w Polsce jest chyba najważniejszym wydarzeniem takim duszpasterskim w tym roku. Owocem tego wydarzenia ma być też rozpowszechnienie jeszcze większego kultu świętego Józefa. W naszej diecezji takim owocem bardzo istotnym jest nabożeństwo do świętego Józefa w każdej parafii. W wielu parafiach jest już to nabożeństwo praktykowane, ale wielu jeszcze nie ma, dlatego jest zachęta, aby to nabożeństwo było odprawiane w każdą środę, ewentualnie przynajmniej raz w miesiącu, każdego 19 dnia miesiąca.
Ksiądz Jarosław Powązka, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Myśl o zawierzeniu świętemu Józefowi Kościoła i polskiego narodu zrodziła się na zakończenie nadzwyczajnego roku świętego Józefa, który przeżywaliśmy w roku 2018, a kończył się on 6 stycznia 2019 roku. Wtedy takim wydawało nam się, że takim naturalnym dopełnieniem będzie takie zawierzenie właśnie Kościoła i narodu opiece świętego Józefa. Nie doszło do tego z różnych powodów, między innymi także pewnych trudności, które były w naszej diecezji, ale mieliśmy wiele głosów, które wskazywały, że ludzie są zawiedzeni, że do tego zawierzenia nie doszło, że czekają na taki akt, że czują potrzebę powierzenia losów naszej ojczyzny, Kościoła w Polsce, świętemu Józefowi. I kiedy papież Franciszek zeszłego grudnia ogłosił dla całego Kościoła rok świętego Józefa, wówczas poczuliśmy się przynagleni do tego, żeby dopełnić tego aktu, tym bardziej, że też wsparł i właściwie nadał temu bieg biskup diecezjalny, ksiądz biskup Damian Bryl. Uroczystości będą miały miejsce 7 października. O godzinie 18 będzie msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Będą koncelebrowali tę mszę świętą metropolici ze wszystkich metropolii Kościoła katolickiego w Polsce i ta msza święta będzie celebrowana w sanktuarium świętego Józefa. Każdy będzie mógł przyjść na tą mszę świętą i w niej uczestniczyć, czy to w kościele, czy też, jeżeli nie będzie takiej możliwości ze względu na to, że już będzie za duża liczba, to będzie także telebim na zewnątrz, od strony parku, gdzie jest bardzo piękna taka łąka, na której spokojnie będzie można uczestniczyć we mszy świętej i w tym akcie, który będzie miał miejsce na koniec mszy świętej. Poza tym wszyscy, którzy nie będą mogli fizycznie być w kościele, będą mogli śledzić transmisję tej mszy świętej, ponieważ będzie ona transmitowana na antenie telewizji Trwam i w Radiu Maryja, a także w naszym diecezjalnym Radiu Rodzina i diecezjalnej telewizji Dom Józefa.
Ksiądz Piotr Górski, na co dzień proboszcz parafii w Tursku, a tutaj jeden z rekolekcjonistów.
No właśnie, bo rekolekcje będą tą częścią antycypującą główne uroczystości zawierzenia Kościoła Świętemu Józefowi. Na czym będą polegały te rekolekcje?
Te rekolekcje są dla nas, myślę, o tyle ważne, że mają na celu pokazać głębię tej postaci. Myślę, że jest wiele takich stereotypów gdzieś tam o świętym Józefie, że może to jest tylko taka postać pobożnościowa, że dlaczego tutaj zawierzamy mu w ogóle nasz kraj, Kościół w Polsce też. Więc są zaproszeni różni rekolekcjoniści, myślę też takie postacie niektóre, myślę, znane i też te tematy, które podejmujemy w pierwszym dniu, to jest opiekun Kościoła, wtedy głosi te rekolekcje ksiądz Marcin Wiśniewski, w pozostałych dniach to jest temat życia, małżeństwa, ojcostwa świętego Józefa i tutaj też jest ksiądz Krzysztof Wąs, ksiądz Dominik Chmielewski, ksiądz Darek Dąbrowski. Także to są takie tematy, które idą w tym kierunku, by pokazać, że święty Józef nie jest tylko jakimś tam staruszkiem, któremu gdzieś tam coś powierzamy, ale że jest to postać bardzo ważna w historii Kościoła, w historii zbawienia. I te rekolekcje też pójdą w tym kierunku, aby tą postać przybliżyć, pokazać go właśnie jako opiekuna Kościoła Świętego, ale też jako tego, który jest tym, któremu Bóg powierzył Maryję i Jezusa. Myślę, że to jest ważne, żeby tą postać odkrywać, dlatego że on ma swój ciężar gatunkowy i w historii zbawienia, i w tajemnicy wcielenia, i w ogóle w tym wszystkim, co Bóg dla nas zrobił, dlatego że przyjście Chrystusa na świat, jak często to powtarzamy w józefologii, dokonało się w małżeństwie, w rodzinie, gdzie tymi najbardziej bliskimi osobami była Maryja i Józef. Józef jest tu w pełni opiekunem, w pełni ojcem, mimo że, jak wiemy, nie spłodził fizycznie Chrystusa. To jego ojcostwo jest pełne, jego ojcostwo jest piękne i dlatego jest też dla nas patronem Kościoła i tym, któremu powierzamy to wszystko.
Rekolekcje mają na celu przygotować nas do aktu zawierzenia. Mają ten charakter duchowy, który jest na pewno najważniejszy. Też w jakiś sposób charakter naukowy, gdyż rekolekcjoniści są znanymi józefologami, ale też mają taki wymiar kulturowy. Między innymi w pierwszym dniu, w niedzielę po mszy świętej o godzinie 19 będzie koncert muzyki baroku Indian boliwijskich. Tutaj tym promotorem jest ksiądz profesor Nawrot, właśnie święty Józef w baroku Indian boliwijskich. Każdego wieczoru też będą występowały chóry, które będą akompaniowały przy mszach świętych. Są to chóry z naszej diecezji. Tak więc muzyka też jest niezwykle ważna, żeby tę muzykę rozpowszechniać. W sam czwartek przed zawierzeniem będzie wykonane także oratorium do świętego Józefa.
Rekolekcje rozpoczną się już dziś. Ewangelia na dzisiejszą niedzielę wyjątkowo mocno obfituje w odniesienia do problemów współczesnych rodzin. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, dzisiaj dzielę się z wami refleksją na temat fragmentu Ewangelii, który przynosi mi piękne wspomnienia czasów studenckich. Otóż w seminarium w Jerozolimie na zajęciach z homiletyki każdy z nas musiał przygotować próbne kazanie. Homiletyka to taki dział teologii, w ramach którego przyszli księża uczą się m.in. mówić kazania. Losowaliśmy liturgię słowa poszczególnych niedziel. Ja wylosowałem właśnie te czytania, które słyszymy dzisiaj. I moje pierwsze próbne kazanie w języku angielskim wygłosiłem właśnie o szczególnym miejscu, jakie w Bożym planie zajmuje małżeństwo i rodzina. Pamiętam też jedno krytyczne spostrzeżenie, którym wtedy podzielił się ze mną mój profesor. Dziś na naszej antenie mam okazję odkupić niejako tamto uchybienie. Na czym ono polegało i w jaki sposób dzisiaj mogę to nadrobić, o tym opowiem w drugiej części naszej refleksji. Ale po kolei. Często dają się słyszeć głosy w tych czasach, że stanowisko Kościoła w kwestiach małżeństwa i rodziny jest przestarzałe, nieaktualne, takie nieżyciowe, niedzisiejsze, czasami wręcz niektórzy mówią nieludzkie, że Kościół traci poparcie przez swoje staroświeckie poglądy. No bo dlaczego Kościół krytykuje współżycie przedmałżeńskie, dlaczego sprzeciwia się związkom jednopłciowym, dlaczego nie akceptuje rozwodów, czy wreszcie dlaczego nie pozwala na powtórny ślub i utrudnia przyjmowanie innych sakramentów rozwodnikom. Naturalnym jest, że takie pytania rodzą się w głowach i sercach wielu osób, także w samych dzisiejszych uczniach Jezusa, którym często życie potoczyło się nie tak jak planowali i naznaczyło ich doświadczenie miłości olbrzymim cierpieniem. Dzisiejsza liturgia słowa dobitnie wyjaśnia, że w temacie małżeństwa i rodziny Kościół nie głosi jakichś tylko własnych, wydumanych i przestarzałych poglądów. To nie są poglądy ludzkie, nie są to poglądy hierarchów, nawet nie papieży, ale to, co głosi Kościół o miłości, małżeństwie i rodzinie, to jedynie nauka Jezusa, której starają się być wierni Jego uczniowie przez pokolenia. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa w dialogu z faryzeuszami, którzy wystawiają nauczyciela na próbę, oraz chwilę później z uczniami, którzy też jakby nie do końca rozumieli stanowczość, z jaką Pan Jezus podkreślił nierozerwalność małżeństwa. Pan Jezus w swojej odpowiedzi podważa nawet, można by tak powiedzieć, autorytet samego Mojżesza, prawodawcy, który przyzwolił na rozwody, jak wyjaśnia Nazarejczyk, przez wzgląd na zatwardziałość Izraelitów. Dodaje jednak natychmiast, że od początku zamysł Boga był inny. Początek to także hebrajska nazwa Księgi Rodzaju, która opisuje dzieło stworzenia świata i relacje Stworzyciela do jego stworzeń. Cytując tę księgę, Pan Jezus przypomina, że pomysł Pana Boga na człowieka obejmował nierozerwalną jedność mężczyzny i kobiety. Bóg, mówi, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Po czym Pan Jezus, Syn Boży, o autorytecie równym Ojcu, Stworzycielowi, dodaje: co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. I o ile nasze polskie słówko niech niesie ze sobą pewne znaczenie życzeniowe, to jednak w ustach Jezusa słowa te to jasny zakaz ingerowania w to, co Bóg ustanowił jako trwałe. Zauważmy, że Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. To człowiek jako mężczyzna i kobieta w swojej miłości są wiernym obrazem miłości Boga. Dlatego też to Panu Bogu przede wszystkim zależy na tym, żeby te relacje były wierne na wzór Jego wiernej miłości. Bóg chce dać się poznać ludziom szczególnie poprzez małżonków. Dlatego też wyniósł ich relacje do rangi sakramentu, czyli znaku uobecniającego miłość niewidzialnego Boga. Zwróćmy uwagę, że Chrystus wszedł na świat przez rodzinę i Bóg pragnie, by inni ludzie mogli Go znaleźć także przez rzeczywistość rodziny. Małżonkowie przeżywający trudności w relacjach mogą się powoływać w modlitwie na tę swoją niezwykłą tożsamość, którą Bóg ze swej strony zobowiązał się ochraniać, potwierdzać, błogosławić, czyli także usuwać trudności z drogi tych, którzy na to Jego powołanie z wiarą odpowiadają. Po muzycznej przerwie zastanowimy się wspólnie, jakie miejsce w Bożym planie zajmują ci wszyscy, których odpowiedź na to powołanie z różnych względów stała się trudna czy wręcz niemożliwa. Wspomniałem wcześniej o uwadze, którą zrobił mój profesor po wysłuchaniu mojego ćwiczebnego kazania. Wtedy także starałem się ukazać piękno i wyjątkowe miejsce powołania małżeńskiego w Bożym planie stworzenia. Ta tematyka zresztą od dawna była mi bardzo bliska. To, czego zabrakło wówczas mojemu wykładowcy w tym przemówieniu, to słowo komentarza do słów Jezusa skierowanych do uczniów na osobności, kiedy to Pan Jezus odniósł się do osób żyjących w kolejnych związkach. Także ten temat jest mi od zawsze bliski, bowiem już jako nastolatek obserwowałem wiele takich przykrych historii w mojej rodzinie i w otoczeniu. Pamiętam też, jak w nowicjacie otrzymałem list od mojej cioci, która z żalem pisała o tym, jak po rozwodzie i wejściu w drugi związek znalazła się, jak to ujęła, poza kościołem. Ciocia jednak nie poddała się i od tamtej pory zaczęła coraz bardziej angażować się w życie kościoła, poznawać naszą wiarę. Wiele razy także rozmawialiśmy i wierzę, że wszystkie te przemyślenia doprowadziły ją do takiego momentu, w którym na nowo mogła przyjąć sakramenty i kiedy odchodziła z tego świata, przyjmowała Komunię Świętą z olbrzymią radością, z wielkim wzruszeniem wypełnionej tęsknoty. Jej życie może zatem tchnąć nadzieją dla tych wszystkich znajdujących się w podobnej sytuacji. Jej słowa z tamtego listu na zawsze utkwiły mi jednak w pamięci i pozostały swoistym testamentem na przyszłą pracę duszpasterską z osobami rozwiedzionymi. Temat oczywiście jest bardzo szeroki, każdy przypadek indywidualny i na pewno nie mamy tutaj czasu, by porządnie go zgłębić, jednak pewne prawdy chcę dzisiaj stanowczo podkreślić. Jest tylko kilka grzechów, których popełnienie sprawia, że osoba ochrzczona znajduje się poza wspólnotą Kościoła, ale nawet jeśli tak się dzieje, to nigdy nie jest wyłączona bez prawa powrotu. I w tym katalogu grzechów nie ma ani rozwodu, ani życia w powtórnym związku. To trzeba jasno podkreślić. Żadne dziecko Boże nie przestaje nim być dlatego, że grzechem rani ojca. Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy się nawracają. Każdy grzech, każdego członka tej wspólnoty rani ją oczywiście, osłabia ją, tak, ale nie sprawia, że człowiek z niej automatycznie wylatuje. Pan Jezus dzisiaj stanowczo nazywa grzech cudzołóstwa. Jezus zaczyna swoje posłannictwo od wezwania do nawrócenia i jest ono nadal aktualne dla każdego z nas. Jednocześnie jakiś czas później ten sam Jezus oddaje swoje życie za wszystkich grzeszników, za ciebie i za mnie, aby raz na zawsze rozprawić się z naszym grzechem i nam wszystkim dać nadzieję na radość powstania z martwych. Jezus oddał życie za wszystkich, za małżonków i za rozwiedzionych i za każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jego grzech jest jawny czy ukryty. Całe życie człowieka będzie zatem odkrywaniem znaczenia tej prawdy, że Jezus oddał życie za mnie. Ja ją odkrywam, ty ją odkrywasz i każdy, kto w życiu się jakoś pogubił, także może tę prawdę odkryć i może ona nadać jego życiu niezwykłą nowość. Nikt nie jest przegrany, dopóki ma zdolność dokonywania wyborów, nikt nie jest przegrany. Każdego dnia chrześcijanin, niezależnie od swojej życiowej sytuacji, powinien modlić się o to, by jego wybory były coraz bardziej chrystusowe. I dopóki każdy z nas się o to zmaga ze sobą, nikt inny nie może go potępić, nie może go ocenić, nie może przekreślić. Jeśli zatem słuchają nas dzisiaj małżonkowie, zachęcam, by odkryli na nowo piękno swojej drogi, stawania się każdego dnia darem i bycia obdarowywanym. Jeśli słuchają nas osoby rozwiedzione, zachęcam, aby się nie poddawały i nie upadały na duchu, ale wspólnie ze swoimi duszpasterzami spróbowali wytyczyć swoją drogę do świętości, bo nie ma takiego miejsca na ziemi, z którego nie można dojść do nieba.
I na koniec powtórzmy jeszcze raz zdanie księdza Szymona Kasprzaka. Nikt nie jest przegrany, dopóki ma zdolność dokonywania wyborów. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.